Dwie minuty po 18:00 w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski. Witamy.
Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest ksiądz Grzegorz Draus, proboszcz parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie, czy dokładnie, precyzyjnie pod Lwowem, ale można powiedzieć we Lwowie. Zacznę od takiego pytania. Wierzy ksiądz w to, że tak szybko będzie pokój, jak to przed chwilą zapowiadał doradca prezydenta Ukrainy Podolak? Za kilka dni już?
Podczas wojny nauczyłem się myśleć tylko, nie tylko o jednym dniu, ale o pół dniu.
To znaczy?
Co będzie za pół dnia i co będzie jutro, nie wiem. I nie mamy żadnych przewidywań. Bardzo takim ważnym argumentem jest to, że Ukraińcy są niezwykle wytrwali.
I widzi ksiądz to też na ulicach Lwowa.
Tak, pewne zdyscyplinowanie. Słyszałem o tych wielkich kolejkach przed komisariatami wojskowymi, gotowe zgłaszanie się do wojska. Wytrwałość jest wielka.
A księdza parafianie zgłosili się do wojska już? Niektórzy przynajmniej?
Tak, są. Natomiast ci, którzy pozostali, no, to w większości kobiety, albo ci, którzy nie mogą iść do wojska, są w bardzo dużym stopniu są zaangażowani w pomoc dla uchodźców. Wolontariat jest dla mnie, zaistnienie wolontariatu jest dla mnie dużym zaskoczeniem, pozytywnym.
Za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Ja zacznę od pytania, czy przejdę do pytania, jak ksiądz spał tej nocy, bo tak się zastanawiam, jak się śpi teraz we Lwowie, no czekając na to, że może być kolejny nalot, kolejny atak rakietowy, albo przynajmniej kolejny alarm.
Na przykład nie mam żadnego wyjścia, bo schron jest daleko, najbliższy schron jest w piwnicach koło fabryki czołgów. Właśnie nie wiadomo, czy tam lepiej nie iść może. No i w tej sytuacji przypomina mi się scena z filmu Hubal, kiedy Niemcy atakują, a kapelan przerażony do majora mówi: zginiemy, zginiemy, a major Hubal odpowiada: chyba się ksiądz kapelan nie spodziewa, że będziemy żyli wiecznie.
Rozumiem, że to jest dobre, takie spokojne podejście.
Od czegoś trzeba umrzeć. Na coś trzeba umrzeć.
Czyli rozumiem, że ksiądz nie chowa się do schronu, bo nie ma gdzie tutaj w okolicy.
Nie mam gdzie i nawet... No nie mam gdzie. Może byłby moralnie zobowiązany, gdyby był schron. Ale mam wytłumaczenie, że nie mam gdzie. I nawet się uczę trochę od mieszkańców naszego domu teraz. Kiedy słyszą alarmy, nie są już tak bardzo przerażeni, bo jeden alarm na kilka dni w porównaniu do tego, co było, co jest i było, co oni przeżywali w Kijowie czy w Charkowie, to jest nic. Lwów naprawdę jest najmniej niebezpiecznym miastem na Ukrainie. Oczywiście były ataki, ale jest najmniej niebezpieczne. Niebezpieczne miasto.
A jak wygląda w tej chwili życie we Lwowie? To wiadomo, że to jest miasto, no taki bym powiedział, przepraszam słuchaczy RMF-u z Krakowa, ale ja bym powiedział, to jest taki większy i jeszcze piękniejszy Kraków. Pełno kawiarenek, pełno miejsc, gdzie można pójść. No, życie zawsze tam kwitło, chociaż oczywiście jest biedniejszy niż Kraków, to z powodów dość oczywistych, te lata komunizmu go także zniszczyły. Ale jak wygląda w tej chwili to życie, które się toczyło we Lwowie? Jest, można pójść do kawiarni, można pójść na znakomite ukraińskie ciastka, czy no jednak jest, powiedziałbym, troszeczkę gorzej?
No więc w centrum byłem tylko kilka razy podczas wojny i to z uchodźcami, żeby im Lwów pokazać.
Czyli zwiedzanie.
I byliśmy no, chyba jedyną grupą turystyczną.
Ale rozumiem, że oprowadzał ich ksiądz po Lwowie, pokazywał im najpiękniejsze zabytki.
Tak, i też byliśmy i w pizzerni i wszystko. I byliśmy chyba jako jedyna chyba grupa. Taka zorganizowanie zwiedzająca.
Ale kawy można się gdzieś napić.
Tak.
Bo to jest takie pytanie,
tak, które... ale to oczywiście jest trochę przyduszone. Niektóre restauracje były zajęte, musieliśmy długo szukać.
Przypomnę, naszym gościem jest ksiądz Grzegorz Draus, proboszcz parafii Jana Pawła II we Lwowie, który oprowadzał uchodźców po Lwowie, jak słyszeliście Państwo. A czy można powiedzieć, że parafianie, no bo rozumiem, że ze wszystkimi lwowiakami ksiądz nie ma kontaktu, przyzwyczaili się do tej sytuacji, że jakoś ją oswoili, że nauczyli się żyć w takim rytmie przerywanym, no dość rzadkimi, ale jednak atakami czy alarmami, czy też cały czas ten strach, lęk, obawa jest w nich się kryje?
Oczywiście jest, natomiast ja zauważam takie zjawisko. Ci którzy dobra, pracują i siedzą w domach i spędzają czas na oglądaniu kolejnych wiadomości, gdzie co wybuchło i wysyłają wiadomości, różne ostrzeżenia, to ja im współczuję, bo są ogromnie zestresowani. Natomiast ci, którzy są zaangażowani, konkretnie tutaj pomoc dla uchodźców, no to jest w przeróżnych sprawach, albo tutaj kuchnia, administracja, przewożenie osób i rzeczy, to przeżywają to dużo, to o wiele lepiej. Wtedy się mniej myśli o sobie, mniej myśli się o bombardowaniach w Rosjach i się przeżywa lepiej. To jest, myślę, też pewien sposób na mniej szkodliwe przeżycie wojny.
Jeżeli takie jest w ogóle możliwe. Ilu jest uchodźców w tej chwili we Lwowie?
To jest sprawa setek, to się bardzo zmienia. Myślę, że to jest sprawa, ktoś mówił o 100 tysiącach, może więcej. No. Nie będę strzelał, ale sprawa jest naprawdę wielu tysięcy. Historia też się zmienia, bo przejeżdżają. Ale jest dużo osób, jest też nie tylko w ośrodkach, ale też i w domach. Myślę, że sprawa jest, myślę, że co najmniej ponad 100 tysięcy, ale tutaj nie będę strzelał dokładnej statystyki.
A jak ksiądz ocenia, ile z nich jest w drodze, żeby jechać dalej, to znaczy w kierunku Polski, no bo to jest oczywisty kierunek z Lwowa, to znaczy najprościej jest wyjechać do Medyki i później dalej już z Przemyśla do Polski, czy też jednak większość z nich chce zostać we Lwowie, czekając na rozwój sytuacji, czekając na to, czy będą mogli ci, którzy jeszcze mają domy, wrócić do swoich domów?
Większość przejeżdża. Taki przykład statystyczny. Przez budynki naszej parafii, przez wszystkie zakątki, mieszkania, pokoje, sale, wszystko, myślę, że przewinęło się od początku wojny ponad 2000 osób. Na stałe dzisiaj przybywa prawie 200. Z tego połowa deklaruje, że chce być do końca wojny. Ponieważ myślę, że chyba jako nieliczni mówimy ludziom, że jak chcecie, możecie tutaj zostać ile trzeba, ile będzie trzeba. I jest duża grupa, która pozostaje, która chce zostać.
Dlaczego? Dlaczego nie chcą uciekać dalej, tylko chcą zostać bliżej do domu, bliżej do rodzin, bliżej do mężów, partnerów, tych mężczyzn, którzy zostali na wojnie?
Takie argumenty są za tym, że mogą się bać emigracji, mogą się bać jednak obcego kraju. Dla ludzi z wschodniej Ukrainy Polska jest naprawdę bardzo odległa. Większość z nich nie była nigdy. I też pewna, też jest stan zdrowia. Wielu mamy chorych. Chorych czy starszych, dla których to jest zbyt duże przeżycie, żeby emigrować. Chociaż o możliwości mają. Ponieważ no, prawie że każdego dnia jest jakiś samochód, którym mogą bezpiecznie do Polski pojechać i wszyscy wiedzą, że będą przyjmowani dobrze w rodzinach.
Ksiądz Grzegorz Draus, proboszcz parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy Radia RMF, ale zostajemy w mediach społecznościowych Radia RMF i w Radiu RMF 24. Co to są za ludzie, ci, którzy zostali na parafii, ale też ci, którzy przez nią przeszli? Mówi ksiądz, że to jest już ponad 2000 tych, którzy przeszli, 200 osób jest w tej chwili na parafii. Skąd oni są? Jakie są ich historie? Jak dotarli do parafii?
Są Kijów, Charków, Zaporoże, okolice Donieckiego, obwodu i Ługańskiego. Sumy, czyli z miast naprawdę mocno zniszczonych, nie przyjeżdżają tam, gdzie przebywanie jest bardzo niebezpieczne. ich doskonale rozumiem, że chcą też, że wirus, że później chcą emigrować. W prosty sposób nasze informacje od początku były podane w mediach społecznościowych, puszczone w internet, wiedzą o tym oficjalni miejscy, miejskie służby i wolontariusze i zaczęli tutaj wysyłać. Niektórzy też przekazywali jeden drugiemu informacje, że tutaj im się spodobało, ponieważ mają jedzenie, też różne tak zwane atrakcje, czyli te wycieczki po mieście, kurs angielski, kurs języka, zespół teatralny, katechezę. Chodziliśmy też z dziećmi na konie. To nie jest zabawianie ludzi, to jest pewne, tak mógł się wydawać, ale jeżeli mówią mi ludzie już spotkanie na dworcu, że uciekłam, ponieważ obok mnie była zburza telewizyjna w Kijowie. Od razu kobieta biega po dworcu z trójką dzieci i krzyczy, gdzie można iść, gdzie można iść. I to jest gdzieś o drugiej w nocy, bo na początkuśmy stąd ściągali ludzi. To ja się nie dziwię, że oni powinni mieć pewną sferę, wejść w pewną inną sferę. Nie w ciągłe wspominanie, czy rozrapowanie ran, czy patrzenie się, co się dzieje w ich miastach, ale wejść w pewien nowy świat. To próbujemy oferować.
Czyli mówiąc zupełnie wprost, ksiądz...
Taka grupa jakby takie mini przedszkole kilkugodzinne i psychologię.
Mówiąc inaczej, ksiądz chce powiedzieć, a przynajmniej ja to tak czytam, także tym Polakom, którzy mówią, że w Polsce Ukraińcy chodzą do zoo, że chodzą na lody i że tak się nie powinni zachowywać uchodźcy, że to jest argument, no przepraszam za wrażenie, idiotyczny, że oni właśnie muszą pójść do zoo, muszą zobaczyć miasto, muszą zjeść coś dobrego, bo inaczej zwariują, myśląc o tym, co im się przydarzyło, o tych wybuchach, o tych ojcach czy mężach, którzy zostali gdzieś daleko i z którymi czasem się nie można skontaktować, o tym domu, którego czasem już nie ma, no bo po prostu został zbombardowany i nawet nie ma gdzie wrócić.
Tak, zapraszam na 10 dni do schronu w Mariupolu. Do schronu, do piwnicy. Zapraszam na całą noc na stojąco na liniach, na szynach w metrze w Charkowie, bo tam byli tak ludzie byli zgromadzeni, ściśnięci jak w autobusie podczas szczytu. I tak całą noc. To wtedy się ci ludzie zobaczą, co to znaczy być jednak w innym świecie.
Rozmawiał ksiądz z tymi ludźmi, zakładam na pewno, bo to jest jakby też jeden z tych elementów pomocy, która jest udzielana. Czy spotkał się ksiądz z takimi dramatycznymi historiami, z takimi historiami rzeczywiście ludzi, którzy no, uciekali w ostatnim momencie? Ja słyszałem historię kobiet, które no, brały jedną torbę, bo nic więcej nie zdążyły zrobić. Słyszałem historię lekarza, który opowiadał, że 2 dni uciekał z Mariupola, że nawet pił wodę z kałuży, bo innej nie było i że na jego oczach zastrzelono mu matkę. Jakiś snajper po prostu ją zastrzelił i musiał ją zostawić. Czy rzeczywiście to wygląda tak dramatycznie, jak w opowieściach no, naszych dziadków z czasów II wojny światowej?
Niestety gorzej. Te informacje medialne o poszczególnych uderzeniach no, są tragiczne, ale jeżeli się spojrzy w oczy ludzi, którzy na przykład jak uciekali z Mariupola, otwarty korytarz, jechali kilka samochodów jechało, ostrzelany był samochód z przodu i jakiś samochód z tyłu był ostrzelany. No i jechali dalej. Obok tych ostrzelanych samochodów. Jeżeli ludzie widzieli trupy w tej części, kiedy Bucza koło Kijowa była, w tej części, kiedy, która była zajęta przez wojska rosyjskie i nie pozwalali oni pochować. I trupy były pożerane przez dzikie psy. Jeżeli kobieta w 8 miesiącu ciąży z Mariupola była przez 10 dni w piwnicy, jeżeli trzeba było, jeżeli ludzie byli, którzy przez 2 tygodnie w miejscowości koło Kijowa, która była odcięta, gdzie był odcięty prąd, gaz, wszystko i musieli gotować coś na zewnątrz, ale też się obawiali, bo bo strzelano do tych, którzy wychodzili na zewnątrz. Jestem naprawdę jestem przerażony tymi historiami i niestety wygląda gorzej niż jest nawet przedstawiane.
Ale to, co ksiądz mówi, no to jest straszliwe bestialstwo. Jeżeli się nie pozwala pochować zabitych, zamordowanych, no to to już jest taki poziom, no nie chcę powiedzieć ze zwierzęcenia, bo to jest obraza dla zwierząt. To jest po prostu zwyczajne bestialstwo, kompletne pozbawianie jakiejkolwiek cywilizacji.
Niestety i to... ja tego nie rozumiem. Miałem dobre wyobrażenie o rosyjskiej kulturze. Jest rzecz niezrozumiała. To się w teologii nazywa tajemnica nieprawości, która się rozrasta do niezwykłych granic.
No, ale to tajemnica nieprawości, czy misterium nieprawości, to jest ostatecznie diabeł. No, to znaczy to, co ksiądz mówi, to znaczy, że to są działania sataniczne ze swojej natury.
Wprost tak, bo to nie jest działanie, powiedzmy, takie logiczno-polityczne, bo najbardziej atakowane miasta, Mariupol i Charków, one były o kulturze rosyjskiej, panował język rosyjski, one były jakby takie prorosyjskie, a są najbardziej niszczone. W wojnie, która oficjalnie według słów Putina była skierowana przeciwko ukraińskości. Nie, to jest skierowane wszystko przeciwko człowiekowi. I myślę, że ważne, że z nimi jesteśmy, że jest niesamowitą rzeczą, jaka pomoc tam bardzo, bardzo logiczna, bardzo dobra, miłosierna płynie z Polski. To jest też niesamowite dla tych ludzi i to ich podnosi.
W ostatnich dniach był w Polsce, jeszcze jest cały czas w Polsce, patriarcha Bartłomiej, patriarcha Konstantynopola, i on powiedział, ta solidarność jest znakiem, że dobro istnieje. Widzi ksiądz tą solidarność, ale także, no nie chcę mówić o wdzięczności, bo przecież nie robimy tego po to, żeby nam ktokolwiek był wdzięczny. To jest taki zwykły odruch, odruch serca, ale spotyka się ksiądz z takimi wyrazami wdzięczności. Jako Polak, jako ksiądz, no oczywiście ksiądz ukraiński, proboszcz ukraińskiej parafii, ale jednak pochodzący z Polski.
Tak, kiedy na przykład jadę samochodem, kiedyś musieliśmy troszkę tak jakby swoją polskość tak jakby usprawiedliwiać. No wiecie, no wy jesteśmy z Polski, ale tutaj służymy tutaj ludziom różnym, i Ukraińcom, i Polakom, i innym. Jakby tak trochę usprawiedliwiać się, że jesteśmy z Polski. A teraz jest inaczej. Kiedy nawet podczas godziny policyjnej, nie mając żadnej przepustki, jadę na dworze zabierając ludzi, wystarczy, że pokażę polski paszport, to od razu policjanci salutują i przepuszczają. To jest najważniejszy dokument teraz. Polski paszport.
Polski paszport. To też pozwala przekroczyć granice, jak rozumiem. Jakiej pomocy w tej chwili potrzeba najbardziej? Czego potrzebują uchodźcy, uciekinierzy we Lwowie oczywiście, bo nie pytam się o tych dalej, bo to jest oczywiście wiedza, która też do nas dociera. Ale ci we Lwowie, czego potrzebują najbardziej?
Myślę, że też i prostej żywności. Ja tutaj nie myślę tylko o Lwowie, ponieważ ogromną większość tej pomocy, którą tutaj utrzymujemy, łatwiej jest otrzymać do Lwowa, przekazujemy do innych miast, gdzie taka sytuacja biologiczna jest naprawdę bardzo trudna. Teraz jesteśmy na takim etapie, że zwyczajna żywność jest bardzo pomocna, ponieważ jeżeli we Lwowie już w pewnych rzeczy zaczyna brakować, to wyobrażam sobie, co się dzieje dalej. Ale naszym ukierunkowaniem jest nie tylko wyżywienie uchodźców, ale próba przerzucenia pomocy dalej.
A czego już brakuje we Lwowie? Bo ksiądz powiedział, że już we Lwowie nawet brakuje, we Lwowie, który, pamiętajmy, no jest jednym, co ksiądz sam powiedział, jednym z najbezpieczniejszych miast na Ukrainie, czy w Ukrainie. Czego brakuje we Lwowie?
Zaczyna brakować paliwa. uderzono w duży skład paliwa i to. I niektóre stacje już nie mają. Natomiast pewne ten, tak jak no pewne, czasami już trudno o zwyczajną kaszę. Kaszę czy ryż. Nawet takich dużych marketach. Myślę, to może się troszkę to rozwijać w gorszym, no, w gorszym kierunku, no bo no pola nie są zasiewane.
Obawia się ksiądz głodu? Po prostu pytam się o to,
myślę,
bo słucham
my,
teraz suplikacji.
Jesteśmy powiązani z całym światem, żeby to aż tyle tak nastąpiło. Natomiast no teraz jesteśmy do Gordijewka, to jest koło Kijowa. Miejscowość, gdzie wysłaliśmy, jechał tam samochód, gdzie wysłaliśmy oprócz żywności świeczki i zapałki, ponieważ tam nie ma elektryczności. Są takie miejscowości.
Mer Kijowa, Witalij Kliczko, zaprosił papieża Franciszka do samego Kijowa. Wprawdzie nuncjusz apostolski powiedział, że do Kijowa nie ma takiej możliwości, nie jest w stanie przygotować takiej wizyty, jest zbyt niebezpiecznie, ale chciałby, to jest takie pytanie raczej o pragnienie niż o cokolwiek innego. Chciałby ksiądz, żeby Ojciec Święty dotarł chociaż do Lwowa, do tych ludzi, którzy tam przecież, no oczywiście ogromna większość z nich to nie są katolicy, tylko prawosławni albo ludzie niewierzący, ale którzy chyba potrzebują takiego wsparcia, takiego gestu solidarności.
Tak jest, jest też ukierunkowanie na wiarę ze strony tych ludzi, którzy pochodzą z wschodniej Ukrainy, gdzie Kościół nawet i prawosławny jest dosyć słaby. Ale myślę, że tymi działaniami wobec nich ukazujemy im chociażby styl Franciszka. Jakby papież przyjechał, to zawieziemy go też do Kijowa. Mamy możliwości.
W miarę możliwości, ale myśli ksiądz, że byłoby to możliwe, jakby dojechał do Lwowa, żebyście dojechali do Kijowa?
Zawieziemy go, są sposoby.
Ale ja się też pytam o taki akt symboliczny, bo oczywiście nie wiem, czy to jest możliwe. Nikt z nas pewnie tego nie wie do końca, ale zdaniem księdza rzeczywiście byłoby tak, jak powiedział Kliczko. To samo zresztą powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Gdyby papież przyjechał do Ukrainy, wojna by się skończyła. No to jest oczywiście być może takie myślenie bardzo symboliczne. Ale rzeczywiście... No, aż korci, żeby się zapytać, czy to nie byłoby możliwe.
Nie wiem, ja nie jestem na poziomie nuncjusza i dyplomacji watykańskiej, ale pamiętam, jak Jan Paweł II bardzo chciał przybyć do ogarniętego wojną Sarajewa, ale później jednak wytłumaczono mu, że nie tyle on, ale mieszkańcy miasta byliby celem, czy uczestnicy jego nabożeństwa z nim, byliby celem ataków. I dlatego zrobił taką łączność, tylko przez transmisję łączył się z Sarajewem. Ja się obawiam, że być może wtedy byłyby mocniejsze ataki na Kijów.
No to jest oczywiście...
W momencie przyjazdu papieża.
To jest oczywiście możliwe. Kilka dni temu był akt ofiarowania Rosji i Ukrainy na prośbę ukraińskich biskupów grekokatolickich i łacińskich i rzymskokatolickich Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak ksiądz przeżył ten czas? Jak przeżyła go parafia? Jak przeżyli go także uciekinierzy, którzy oczywiście pewnie w większości nie są katolikami, tylko byli prawosławnymi, no ale oni także czczą, ci, którzy czczą oczywiście Matkę Bożą.
Wzięli udział w tych uroczystościach. Też było to też powiązane, że mieliśmy dzwon życia, głos nienarodzonych, który dotyczy ochrony życia każdego i nienarodzonej osoby, i dziecka, i dorosłego, każdego. Dziwne, ale przyszli na tą uroczystość i u nas cały akt, ten tekst modlitewny, myśmy czytali wspólnie, wszyscy mieli wydrukowane. Najpierw była fragment transmisji z Watykanu, a później wszyscy czytaliśmy. No jest... U nas przynajmniej niepowszednie przychodzi więcej osób niż kiedyś. i wśród nich również uchodźcy. Ale też zaprosiłem od razu zaprosiłem prawosławnych, prawosławnych duchownych, aby do nas przychodzili i co 2-3 dni odbywa się przychodzi duchowny prawosławny, który chodzi po naszych salach, po pokojach i później odprawia nabożeństwo w naszym kościele.
I chwała Bogu, chciałem powiedzieć. Ksiądz Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.